takie czapy są na tych wszystkich roślinach, to po prostu dobrze nie wygląda, żeby to potem nie zamarzło, bo one będą się łamać, nie?
Nie, nie zamarzi. U nas jest plus jeden, wiesz, i wszystko zjeżdża z dachu, więc to nie
no
jest takie.
No i bardzo dobrze. U nas dzisiaj jest słoneczko, ale to tylko taki evenement.
Typowa angielska pogoda. Naturalnie o ogrodach, odcinek 87. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Pierwsze nasze po nowym roku styczniowe spotkanie w 2021 roku. Oboje jesteśmy radośni. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku, w pierwszym naszym podcaście tegorocznym. I tak, ja myślę, że wszyscy, nie tylko my z tobą, Jacku, jesteśmy podekscytowani, tylko cała reszta również, ponieważ z tego, co czytam w internecie, to wszyscy są prawie, że gotowi do sezonu.
Prawie, że? Co znaczy gotowi do sezonu? No ja w ogóle nie jestem jeszcze gotowy do sezonu.
Tak, a ja w tym roku jestem bardzo gotowa, bo ja się strasznie przejmuję wszystkim. W ogóle nie wiem, co przez tą pandemię w ogóle będzie. Czy mi pozwolą być tu, czy tam, czy siam. Poza tym, no nie ukrywam, ale nauczyłam się już w zeszłym roku, że trzeba szybko zamawiać wszyściutko. Także zamówiłam już swoje dalie, zamówiłam nasiona warzyw. No i zamówiłam sadzonki pomidorów i innych warzyw i również kwiatów. Także ja już dzisiaj ostatecznie jeszcze właśnie dalię zamówiłam i jestem po prostu zadowolona. Mogę spać spokojnie, że mi żaden inny ogrodnik ukochanej dali nie wykupi.
Dobrze, to ja cię troszeczkę może z tego nastroju wybiję, bo ja też chyba wszystko prawie zamówiłem. Aczkolwiek zamówiłem nasiona z Anglii.
Mhm. Na mój adres.
Nie, na mój, które trzy tygodnie idą i jeszcze nie doszły.
One, kurczę, mogą nie dojść do Polski, bo jest Brexit.
Nie, zostały dawno temu zamówione, trzy tygodnie przed Brexitem.
To jest Polska District w Wielkiej Brytanii.
Nie wiem, zobaczymy. Najwyżej będę dokupował.
Ale niepotrzebne jeszcze są nasiona.
No pewnie, że nie. Nie, jak nie? Jak nie? W styczniu już są potrzebne. Styczeń w ogrodzie ekologicznym. Przepraszam cię bardzo, ostatni odcinek kalendarza, który przygotowywaliśmy na pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnego z fazami Księżyca, mówi, że już w styczniu są pierwsze wysiewy.
No
więc
są,
tutaj
tak.
Mi koleżanko, nie oszukuj tutaj.
Ale w Polsce jeszcze nie musicie. Ja w Anglii już zrobiłam, no ale tak jak mówię, tutaj nie ma w ogóle, jest wiosna, już przebiśniegi zaczynają pokazywać kwiatostany, już ci mierniki zaczynają kwitnąć, już pierwsze kamelie zaczynają kwitnąć, także już naprawdę tutaj w Anglii to zimy raczej nie będzie, także wy możecie w Polsce się jeszcze nie stresować, bo tam jeszcze jest śnieg i to naprawdę nie ma bata.
Ale... Nie wszędzie jest śnieg. W Trójmieście nie ma, za Trójmiastem jest, więc to zależy, gdzie mieszkamy. Nie w całej Polsce spadł śnieg, ale rzeczywiście piękne były dwa ostatnie dni, co prawda mokry śnieg, ale bałwanów można było nalepić i gałkami się porzucać, ile się chciało. Zazdraszczajcie nam tam, Anglicy.
No, znaczy ja ogólnie śnieg, ze śniegiem nie tęsknię specjalnie. W przyszłym roku będę spędzała zimę w Polsce, to pewnie będzie śnieg i będziemy się cieszyć, będziemy jeździć może na nartach, na łyżwach, ale ja nie, jako ogrodnik to nie przepadam za śniegiem. Ja wolę móc wyjść do ogrodu.
Styczeń w ogrodzie ekologicznym. Wracamy do naszego takiej serii, że pierwsze odcinki w miesiącu są przeznaczone na omówienie miesiąca, prac w miesiącu, które będziemy robili. Teraz mamy styczeń, który nie jest mroźny, pomimo tego, że trochę śnieżno, pomimo, że wiesz, nas straszono, że przyjdzie jakaś bestia i przyciągnie za sobą minus 30 stopni. Świetnie się te artykuły klikały, ale z prawdą to ma niewiele wspólnego.
No na szczęście.
Ta bestia ze wschodu, tam być może będzie minus 4, ależ to będzie straszne. Więc na razie te wszystkie nasze mówienie o tym, że nie należy jeszcze przygotowywać roślin na silne mrozy, okrywanie geowłókniną, agrowłókniną, cudami, tymi drzew, gałązkami choinki, na razie nie ma takiej potrzeby, w związku z tym spokojnie możemy zająć się zupełnie czym innym w naszym ogrodzie.
Mhm. Możemy się zająć czym innym. W ogóle właśnie przyszło mi do głowy, że jeszcze coś możemy zrobić. Ja po prostu ten mój notes, ten już on jest duży, on jest wielkości A4, on już jest taki cały zabazgrana, jeszcze rok się prawie nie zaczął. Także będziemy dzielić się z wami na pewno tym, co będziemy robić i w tym miesiącu, i w każdym kolejnym, co należy robić. Tak, to prawda, ale jednak warto, jak takie śniegi są w niektórych miejscach w Polsce, że jest taki mokry, ciężki śnieg, to warto czasami sprawdzać, bo zależy, jakie macie rośliny w ogrodzie. Ja akurat nie mam specjalnie dużych ilości roślin zimozielonych, ale na przykład bukszpan, żywopłot z bukszpanu mam, wprawdzie niewysoki, niemniej jednak, i nie chcę, żeby potem były dziury, jakieś powykształcane bukszpany, więc to, jeżeli widzicie, że zaczynają się odkształcać te krzewy, to można by było troszkę im pomóc, po prostu rzucić się śnieg, szczególnie z roślin zimozielonych, bo rośliny zimozielone nie lubią być przykryte, one lubią mieć dojście do fotosyntezowania, bo one są cały czas zielone przecież.
Ale to nawet mówisz o bukszpanie, ale to nawet jeżeli ktoś ma tuje, czy jakieś, no niech ja pomyślę, sosny, które kosodrzewiny, które rosną, one niby są odporne, ale warto strząchnąć mimo wszystko ten ciężki śnieg, który tutaj się nam trafił na Pomorzu, bo to rozgina, to jest raz, dwa, wyłamuje często te pędy, które są narażone na to obciążenie śniegiem.
Tak, ale nie tylko zimozielone. Ja na przykład w lesie, za moją prerią tam na dole, mam sporo młodych dębów. One może mają, tak powiedzmy, gdzieś do 10 metrów. One są dosyć już wysokie, ale one na razie przebijają się przez taki lasek i buków, i grabów, więc one są raczej takie wydłużone. I wiem, że często w przeszłości właśnie taki mroźny, potem zmrażający się albo ciężki śnieg niszczył te drzewa. Także nie tylko zimozielone drzewa, ale też normalne drzewa, które są całkowicie odporne na mrozy. To nie chodzi o mrozy, tu chodzi tylko właśnie o te zniszczenia przez te czapki.
O ten ciężar, ten ciężar śniegu, prawda?
Także tak, to jeżeli chodzi o co można robić na zewnątrz, no starajcie się, jeżeli jest ten śnieg na ogrodzie, że tak powiem, leży na powierzchni, no to jak faktycznie jest dosyć sucho, to można chodzić po tym śniegu spokojnie, nie ma żadnego problemu. No po ścieżkach to już w ogóle można chodzić, ale po trawniku, jeżeli jest gruba warstwa śniegu, to też możecie chodzić śmiało, ale jak zaczyna to już przechodzić w roztopy, a nie daj Boże, to jeszcze się zmrozi później, na przykład nad ranem, to starajcie się nie chodzić po takim trawniku, no bo to jednak, tak jak zawsze wam tutaj przypominamy, to jest niszczenie i prawdopodobnie po tym w niektórych miejscach mogą być jakieś plamy, jakieś brązowienia. No on tam wiadomo, że dojdzie do siebie, bo trawa to jest twarda sprawa, ale to niepotrzebny wam dodatkowy jakiś taki problem na wiosnę. Także jak nie musicie, szczerze mówiąc, ja nie wychodzę dużo do ogrodu. Też staram się, nawet jak są, tutaj nie ma śniegu w Anglii, ale jest dosyć mokro, było i sporo deszczu. Czasami troszeczkę jakiegoś śnieżku spruszy, potem się szybko roztopi. Wiecie, po takiej nie ma w ogóle sensu chodzić po glebie. Ja już od przynajmniej półtora miesiąca, czyli od początku, no może nie od półtora, ale od miesiąca powiedzmy, powstrzymałam się przed sadzeniem, chociaż można w Anglii sadzić. Mam dwie palety, dostałam w prezencie na parsnicy i chciałam to posadzić u siebie tutaj w moim tym lasku permakulturowym, że tak powiem, ale już nie chcę po tej glebie tam chodzić, tak? Także leżą tutaj, już wolę, żeby one poczekały. Tylko chodzimy jak kury ganiamy po tym lasku permakulturowym.
No niech chodzą sobie.
Ale one mają
kulturowe, to niech sobie chodzą.
Ale one potem wchodzą i potem na przykład może je złapać jakiś głodny lisek czy coś. Także my się staramy, żeby one jednak wychodziły. Ale tak, wracając do gleby, słuchajcie, nie ma co na siłę, nie ma sensu chodzić po mokrej, zaśnieżonej glebie, klejącej się do butów. Zawsze mówimy, żeby się nie kleiła do butów. I tak, no musicie się uzbroić w cierpliwość, bo to może teraz już potrwać przez kilka miesięcy. Ja czasami wzgorzałem u siebie na Kaszubach, nie mogę tak naprawdę wchodzić na rabaty, na przykład na prerię, żeby ją przyciąć do końca marca. Także to teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale to dobra wiadomość jest taka, że jest bardzo dużo innych prac. Także od ziemi możecie się na razie odczepić.
Dokładnie, od ziemi się odczepiamy, a co, odczepiamy się drzewek w tym tygodniu, który nadchodzi, bo to jest tydzień, w którym zaleca się uprawę generalnie, co znaczy tak, że można ciąć drzewka owocowe, można zająć się krzewami. Wydaje się, że tych silnych mrozów nie ma. Nie ma co zwlekać do lutego czy do początku marca z cięciem drzewek, krzewów owocowych. Ale tak, drzew owocowych ziarnkowych, pamiętajcie, cały czas mówimy o ziarnkowych, czyli
szczególnie
głównie jabłonie. głównie jabłonie, czasem może trzeba coś z gruszą zrobić. Wiśnie, czereśnie, śliwy zostawiamy. Nie tniemy ich o tej porze roku. One wolą letnie cięcie. Więc jabłonie, grusze, no i wszelkiego rodzaju jagodniki, czyli porzeczki, agrest, borówki. Co tam jeszcze jest? Jagodę kamczacką, tak? Aronię. Te krzewy możemy w tej chwili przycinać i to od dziś, od 7 stycznia aż do 12 stycznia, do wtorku 12 stycznia to będzie dobry czas na te prace.
Tak, znaczy ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli w tym miesiącu wzgorzałym przycinać krzewy w naszym jagodniku, ponieważ u nas jest naprawdę bardzo, bardzo dużo śniegu teraz. Także nie martwcie się, jeżeli u was jest śnieg, to jest pierwszy moment, kiedy zabieramy się za cięcie drzewek owocowych i krzewów, ale spokojnie będziecie mogli jeszcze to robić w lutym. I mam takie wrażenie, że my będziemy u siebie wzgorzałym to robić dopiero w lutym. Najlepsze dni na przycinanie takich drzewek to są dni, kiedy podczas dnia nie ma mrozu, ale też nie ma dużej wilgoci. No bo wiadomo, wilgoć to czasami no, często się
Choroba grzybowa.
tak łączy z chorobami grzybowymi. Także słuchajcie, tniemy, żeby było sucho, słonecznie i nie było mroźnie. Także generalnie to chyba nie jest osiągalne, taka pogoda, ale starajmy się. Słuchajcie, ja osobiście nigdy w życiu jeszcze w moim długim doświadczonym życiu, nigdy jeszcze niczym nie smarowałam żadnych ran w drzewach i nikomu tego nie polecam. Uważam, że nie ma takiej potrzeby, jeżeli się trzymacie wszystkich innych dobrych technik przycinania tych drzewek, to nie ma potrzeby, żeby je jeszcze czymś tam zasmarowywać. Jeżeli chodzi o jabłonie, to wiecie o co? Dlaczego tak strasznie wcześnie zaczynamy w sezonie, już w styczniu? Dlatego, bo właśnie przy jabłoniach i przy krzewach owocowych, i nie tylko owocowych, zaraz powiem też o jakichś ozdobnych krzewach, które można by było już zacząć przycinać. Chodzi o to, żeby zrobić te zabiegi przycinania pielęgnacyjne, zanim zaczną w nich krążyć już soki. One teraz są w stanie spoczynku, a jak wiecie, w naszym klimacie wszystko się zmienia. No, kto by pomyślał, że można by było w jakichkolwiek częściach Polski przycinać drzewa już w styczniu, a już jednak można. Także klimat się zmienia, robi się coraz cieplej. W związku z tym pewnie luty, marzec, no mam nadzieję, że też no, będą cieplejsze, jeżeli nie jest zbyt mroźny też i styczeń. No i wtedy one będą zaczynały szybciej do życia wracać, szybciej te soki będą w nich zaczynały krążyć. I w związku z tym, żebyście się po prostu z tym cięciem nie spóźnili. A cięcie jak najbardziej w kwadrze uprawy można robić.
Dobrze, powiedziałeś o technikach cięcia, o tych mądrych technikach cięcia, które dobrze przeprowadzone albo dobrze zastosowane nie wymagają smarowania tych ran. To co to są za techniki cięcia, powiedz?
To znaczy przede wszystkim takie dwie najważniejsze rzeczy, które przychodzą mi tak na pierwszy rzut do głowy, to jest to, że nie zostawiamy żadnych ran szarpanych, że tak powiem, tak? Także
Czyli
naprawdę,
ostry sekator.
tak, musimy mieć ostry sekator, ostre nożyce, cokolwiek używamy, bo do większych gałęzi może będziecie używać nawet piłkę taką ręczną, ale to wszystko muszą być porządnie przygotowane narzędzia, ostre. Ja nie zdarza mi się zbyt często mieć czas na oczyszczanie moich sekatorów, że tak powiem, dezynfikowanie moich sekatorów. Także nie będę was oszukiwać, że to robię. Nie robię tego. Gdzieś tam jest napisane w Biblii Światowego Ogrodnictwa, że powinno się dezynfikować za każdym razem, jak się przycina inną roślinę, ale nie robię tego nigdy. Ale mam bardzo ostry, bardzo porządny sekator. Parę osób pisało do mnie w przeciągu ostatniego miesiąca e-maile z zapytaniem, jakie sekatory używam. To jest sekator Felco. Ja mam Felco numer 2. One są dostępne w Polsce. To są sekatory szwajcarskie. Według mnie najlepsze na świecie. Ja mam taki sekator już od samego początku mojego ogrodnictwa, także od bardzo, bardzo dawna i cały czas jest. I bardzo dobrze działa. Czyli nie zostawiamy żadnych takich ran szarpanych, że tak powiem. A druga rzecz jest taka, że przycinając na przykład konar jabłonki aż do głównego pnia, powiedzmy, to nie zostawiamy żadnych takich kikutów.
Czopów.
Tak, nie zostawiam,
Czopów, to się nazywa
tak, nie
czopów.
zostawiam żadnych czopów, bo te czopy i tak obumrą i też mogą być powodem sprowadzania do rośliny jakichś chorób. Także to też nie zostawiamy takich, musimy po sobie posprzątać, że tak powiem, tak? Wiecie, jak się obcina, że tak powiem, rękę, znaczy ramię przy łokciu, to się przycina przy łokciu, a nie w połowie łokcia, a dłoni. No
Ale
muszę
ja
tak,
nie wiem.
no muszę wam wytłumaczyć, bo ja też nie wiem, a tak mi się wydaje.
Ale po
Może
prostu
źle
przy
mówimy.
samym pniu obcinamy tę gałąź. Zostawmy te ręce. Bo tutaj,
Tak.
tutaj możemy, możemy ten ponieść klęskę.
Tak, brnąć w jakieś sprawy chirurgiczne.
Czyli jeśli obcinamy gałąź, to przy samym pniu nie zostawiamy takiego kikuta,
tak.
Czyli tego czopu, bo on obumrze, zdrewnieje i będzie być może takim miejscem, przez które wdzierać się będą do środka choroby grzybowe, choroby drewna albo choroby kory.
Poza tym nie robimy jakichś takich cięć gałęzi, żeby potem w przekroju te cięcia wyglądały jak owal, tak, elipsa. Dobrze mówię? Tylko jako koło, tak? Żeby była jak najmniejsza powierzchnia cięcia. A kolejna rzecz to jest taka, jeżeli tniemy konar, który nie jest, ma być przycięty przy samym łokciu, czyli przy samym tym, przy samym głównym pędzie, chcemy go obciąć gdzieś powiedzmy w połowie, czy gdzieś w innej części, to też zróbmy to porządnie, jeżeli nie wiecie, bo może ja tego wam dokładnie tutaj nie opowiem przez mikrofon, ale można zobaczyć, jest kupę filmików, jak to można porządnie obciąć. Słuchajcie, jak obcinacie konar, to musicie go, jeżeli jest troszeczkę grubszy niż gałąź normalna, to musicie go troszkę podciąć najpierw od dołu i potem dopiero od góry, żeby on pod własnym ciężarem potem się nie oderwał, przy okazji nie ściągając kory z reszty tej gałęzi, która ma pozostać na drzewie, tak? No bo to jest kolejne okaleczenie drzewa, nie ma sensu w ogóle takiej gałęzi zostawiać, więc wyobraźcie sobie, że no jeżeli tak będziecie te swoje cięcia wykonywać czysto, nie zostawiając żadnych czopów, nie zostawiając ran, poranionych gałęzi, połamanych, to na pewno będzie wszystko dobrze i też zachowując te dni, o których mówiliśmy, a chodzi tutaj przede wszystkim o pogodę, żeby nie było mrozów, żeby nie lało, żeby nie walił deszcz, śnieg i wtedy będzie ok.
Fajnie, jakby było lekkie słoneczko, żeby to było właśnie takie osuszone nieco powietrze, prawda?
Tak.
A nie zamglone, zaciągnięte
wilgocią. I oczywiście, słuchajcie, no tutaj już my mówimy akurat o cięciu, ale to zawsze wam mówimy, że przede wszystkim muszą te rośliny być zdrowe. Żeby były zdrowe rośliny, to muszą mieć dobrą, żywą glebę, tak? To wtedy one będą w stanie wyjść z choroby, wyjść z ataku szkodnika, ale one będą tylko wtedy w stanie to zrobić, jeżeli będą w dobrej kondycji. Więc o to zadbajmy.
To chyba wszystko, co możemy zrobić w ogrodzie. Czy coś jeszcze kombinujemy?
Można by było, słuchajcie, jeżeli ktoś ma możliwość, na przykład ja mam taką możliwość u siebie, ja teraz, chociaż nie wiem, jeżeli ten śnieg nie zniknie, to będzie troszkę ciężko się dopchać do jakichkolwiek w ogóle, nawet w lesie do jakichkolwiek roślin, ale planujemy, że jeżeli tylko troszkę ten śnieg zejdzie, to będziemy przycinać już leszczynę w lesie, przycinać gałęzie, konary, drzew, które nie są potrzebne, które powiedzmy z jakichś samosiewek i będziemy już powolutku reperować nasz płot wzgorzałym, ten dookoła warzywnika. Właśnie, czyli taki to jest dobry też czas na cięcie w lesie, ten czas, te kwadra uprawy, albo no szczerze mówiąc, to akurat to też chyba raczej nie za, już nikomu nic się nie stanie, jak się takie coś wytnie w jakimś innym czasie. I my też już zabieramy się powolutku za cięcie nad naszym stawem wierzb i dereni. I też za prerią i za angielskim mamy też sporo dereni. Powolutku
zabieramy się.
Będzie, znaczy z dereni nie wiem, zobaczymy, czy będzie plecenie, ponieważ one, te derenie są takie kolorowe. Ja wiem, że ja jestem jakaś dziwna, ale dla mnie one są za bardzo kolorowe na niektóre rzeczy. Ja bym chciała, żeby moje płotki były po prostu w jednym kolorze. Także, ale można robić piękne, ja właśnie powiedziałam, bo moja mama teraz jest u mnie w Zgorzałem i jest tam z panem Janem, który przycina, tam działają i żeby właśnie wszystkie te obcięte, długie pędy dereni, bo są i derenie takie w kolorze oliwkowym i to jest ta dereń rozłogowy Flaviramea i jest dereń ten oczywiście piękny czerwony i też jest taki troszkę ciemniejszy, bo ten piękny czerwony to jest odmiana Sybirika, a po prostu dereń biały bezodmianowy jest taki troszkę ciemniejszy, więc w sumie mamy trzy kolory pędów, a jeszcze mamy wierzbę, a wierzba znowu ma na taki kolor bardziej złoty. Także to też pięknie wszystko można ze sobą złożyć, ale to wtedy może jakieś wianki na Wielkanoc można by było z tego zrobić. Możesz, Jacku, sobie z tego coś uplec, jak chcesz, podczas warsztatów wiklinowych, ale ja takiego pstrego czegoś nie chcę u siebie.
Nie, ja już swoje gałązki po dereniu powkładałem do wiadra i po cięciu derenia powkładałem do wiadra z wodą, ale teraz już jest woda, pełno wody i śniegu.
pięknie wyglądały
jako ozdobny element, po prostu taka kompozycja.
Jak
a potem przeznaczę je, bo część z nich oprócz tego, że jest rzeczywiście cienka i długa, to część jest też rozgałęziona, bo to dereń też chętnie się rozgałęzia. No to zastosuję je jako podpory do groszku już wiosną, więc wtedy będę dwukrotnie wykorzystywał. Co do plecenia jeszcze nie wiem, ale chyba jednak z derenia nie będę plutł. Zaczekam na wiklinę, chociaż te podstawy, które chciałbym, bo chciałbym upleść z 2-3 sobie stożki, to zrobię właśnie z leszczyny, którą także pójdę wycinać na okoliczne nieużytki. I wymiana płotu takiego leszczynowego, drewnianego, tak jak u Ciebie, także planuję w styczniu tego typu zabawy, ściąganie tego drewna, żeby potem móc szybko wykonać te wszystkie urządzenia, które chronią przed wiatrem, jak w przypadku płotków.
Tak, jak najbardziej. Także to można robić już. My ogólnie staramy się wycinać 1/3 do samej ziemi. No do samej ziemi się nie da, tam powiedzmy te 20-30 cm nad ziemią, a pozostawiać resztę, ale raz na jakiś czas, bo my mamy tak dosyć gęsto tego drenia, raz na jakiś czas i w tym roku właśnie jest ten raz na jakiś czas, przycinamy wszystko do ziemi. Także to zostawiamy. Jak najbardziej, dobrze mówisz, Jacku, teraz można te wszystkie kolorowe gałązki powpychać po prostu, powbijać do donic, które mamy jeszcze w ogrodzie i też będą tworzyć bardzo piękne kompozycje, także dużo można ładnych rzeczy zrobić. Ja akurat myślałam o płotkach i to raczej tak zrobimy, żeby było w jednym kolorze. Także derenie i wierzby i leszczyny albo jakiekolwiek inne drzewo, które chcecie wyciąć w ogrodzie, czy tam w lesie z jakiegoś powodu, też można się tym teraz zajmować, bo oczywiście jest dobry na to okres, ale słuchajcie, jedna ważna rzecz w ogrodzie, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest dokarmianie ptaków. To jest też na zewnątrz, że tak powiem. To też do tego trzeba założyć ciuchy i wyjść na dwór. Trzeba regularnie dokarmiać ptaki, szczególnie jak teraz zaczyna się dla nich ciężej, jakie są śniegi, jak jest zimno. No, akurat z tym zimnem to może niekoniecznie, ale nie możemy ich też zawieść. Jak już zaczynamy je dokarmiać, to musimy je nadal dokarmiać. Tak? To jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że raz coś tam jest w karmniku, raz nie ma. Musimy tak zrobić, żeby cały czas w tym karmniku coś było.
To coś z mojego doświadczenia to wynika, że to jest powinien być słonecznik, bo jak kombinowałem z jakimiś innymi mieszankami, no jeszcze te orzechy laskowe albo orzechy włoskie ewentualnie, jak ktoś ma, to mogą się znaleźć, bo wtedy te ptaki będą chciały to spożywać. Ale jakieś ziarnka czy inne rzeczy, nawet jak są wróble, nawet jak są mazurki, to one jakoś ciągną bardziej do tego słonecznika niż do tych ziarenek.
Tak, uwielbiają.
I specjalny karmnik, który miałem przeznaczony właśnie dla takich wróblowatych z ziarnkami różnego rodzaju i traw, i sałat, i zbóż takich drobniejszych, to nie cieszyło się to w ogóle powodzeniem. A słonecznik, taki najzwyklejszy słonecznik czarny, po prostu rozchwytywany przez ptaszki, no i kule tłuszczowe, na które wpada także do mnie dzięcioł, więc też dla niego specjalnie i dla sikorek takie kule tłuszczowe w ogrodzie są.
Tak, ja miałam w tym roku troszeczkę słoneczników w ogrodzie i przycięłam główki, jak już miały nasiona i porozkładałam je w ogrodzie na moich płotkach, ale ptaki w ogóle nie zwracały na nich uwagę wtedy. I to jeszcze była taka jesień, to one jeszcze miały co jeść. I przyniosłam je do domu, położyłam je w kuchni w jednym miejscu i teraz one są takie pięknie suche, że teraz to i ptakom dodaję i można do przysmaków takie własne, domowe, że tak powiem, przysmaki z własnym domowym słonecznikiem. I też muszę przyznać, że moje szczurki domowe też bardzo lubią te słoneczniki, wręcz naprawdę po prostu się o nie biją. Także słonecznik to jest dobra rzecz. Jeżeli chodzi o ptaszki...
Ale ty masz super wychowane ptaki w takim razie, bo u mnie jakikolwiek słonecznik tylko dojrzeją nasiona, to natychmiast wpadają ptaki, wyłupują wszystko. Jak miałem słoneczniki 2 czy 3 lata temu, to musiałem przed ptakami biec, żeby ocalić chociaż troszeczkę, żeby sobie poskubać. Tak? To nie, moje ptaki są gorzej wychowane niż twoje.
Nie, one tutaj na szczęście mają bardzo, tutaj są hektary dookoła nas, po prostu hektary dzikości i tutaj jest bardzo dużo głogu, innych drzew, one mają bardzo dużo owoców, poza tym u mnie w ogrodzie są koty, niestety 2. I ptaki też tak tutaj, ja nawet wolę, żeby nie przylatywały, bo mi ich szkoda. I dużo jeżyny jest dookoła na dzikich polach. Także może dlatego na niej takie, może to są też inne ptaki. Znaczy się niekoniecznie o personalizm.
Angielskie.
Tylko chodzi o gatunek.
Lordowskie
nie,
takie.
Nie, one głupie nie są, bo te moje koty się wiecznie na nie czają. Także jeżeli chodzi o ptaki, to słuchajcie, też dobrze by było już w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu, jeżeli byście w ogóle planowali wieszanie jakichkolwiek budek lęgowych, to też by dobrze by było zrobić to teraz, żeby one, że tak powiem, się troszeczkę już te budki, żeby
oswoiły.
Oswoiły się, przeszły już tym zapachem naturalnym, żeby nasze zapachy z domu, naszych bekonów i perfumów się wywietrzyły, żeby ptaki tak bardziej naturalnie mogły do nich przylecieć i się nie czuć, jakby były w jakimś dziwnym miejscu. Także budki lęgowe jak najbardziej, styczeń, luty, to jest super praca taka rodzinna. Także ja nie wiem, czy nie zajmę się
no
z tutaj.
No i Katarzyno, i dochodzimy w zasadzie, no nie wiem, do prawie końca miesiąca, do roślin korzeniowych i zaczynamy wysiewać. No pierwsze wysiewy, bo to jest coś, czego bardzo chcemy, na co czekamy, bo oczywiście karmienie ptaków, wieszanie budek, przycinanie, to wszystko jest fajną, ważną robotą, taką niecierpliwą, ale takiej naprawdę dzikiej radości to daje dopiero jak mamy ziemię i posiejemy nasionka i potem czekamy, kiedy wykiełkują i wynosimy je do szklarni czy do tunelu i cieszymy się jak małe dzieci. No musi być ten początek kiedyś zrobiony i tym początkiem, który mówiliśmy Wam w kalendarzu naszych wysiewów, to jest 29 stycznia, więc końcówka naprawdę już stycznia, kiedy są rośliny korzeniowe i tutaj zarówno cebula, jak i por są wpisane na tę listę roślin korzeniowych, które będzie Katarzyna wysiewała. Ja będę wysiewał cebulę, tylko pora nie, bo to jest wczesny chyba por, jeśli wyślejemy w styczniu do zbioru jakiegoś pewnie późnoletniego, wczesnojesiennego.
Do normalnego zbioru tą cebulę, bo cebula bardzo długo potrzebuje.
Mówię o porze.
Porze? Jakiej porze wieczorowej?
Por.
Dobrze.
Roślina.
Jacku, tak jak zaraz, dobrze, zaraz dojdziemy do pory
i do cebuli,
mhm. Ale tak jak dobrze powiedziałeś przed chwileczką, że jesteśmy już na samym końcu miesiąca, ale i to są faktycznie już nasionka, które powinny być w naszych rękach i powinniśmy już móc je wysiać. Ale na szczęście, w związku z tym, że dzisiaj jest dopiero siódmy, jest początek miesiąca, mamy jeszcze czas, żeby te nasiona, jeżeli ich nie mamy, to żeby je kupić. Wiem, że u was są otwarte sklepy, w których można kupić nasionka, bo u nas nic nie jest otwarte w tym momencie, więc tylko można kupować w internecie. W związku z tym ja w tym roku już mam wszystkie nasionka zamówione. Kwiatów jeszcze nie zamówiłam, ale dla mnie warzywa są ważniejsze. Cebulę, w związku z tym, że wiem, że cebulę i por idzie wcześniej do siania, więc ja już zakupiłam sobie w zeszłym roku pod koniec. Także faktycznie warto już to wszystko mieć. Słuchajcie, naprawdę to jest niesamowite to planowanie, jak to potem się opłaca. Jeżeli w styczniu nie ma za bardzo pracy, pójdziecie przyciąć kilka drzewek, kilka krzewów, ale jest brzydka pogoda, albo po prostu się nie chce, no bo człowiek też czasami, po to jest styczeń, żeby człowiek też mógł sobie na pupie w domu posiedzieć z gorącą herbatą, tak? Także to jest bardzo dobry czas na planowanie ogrodu. Poza robieniem tych pięknych kalendarzy, które my tutaj wam polecamy robić i które sami zrobiliśmy, to jeszcze teraz dobrze by było zaopatrzyć się w te nasiona, które potem wam się przydadzą. I ja szczerze mówiąc, ja zawsze to mówię, że trzeba wcześniej i nigdy tego nie robię, a w tym roku udało mi się już do dzisiaj, już mam wszystko zamówione i naprawdę od razu się lepiej czuję, bo jeszcze z powodu pandemii tych rzeczy jest coraz mniej w sklepach, od razu jestem spokojna. I tak, mam od razu podzielone, wszystkie sobie nasionka już podzieliłam, oprócz tych, które jeszcze nie dotarły do mnie, na różne grupy, właśnie na liściaste, na kapustne, na korzeniowe, czyli na przykład rzodkiewki będą razem z burakiem, tak, bo to są korzeniowe, i z marchewką. Oczywiście potem takie ciepłolubne, jakieś tam pomidory, papryki i bakłażany, z nimi również dynie, ogórki. Generalnie po prostu na kubki gumkami są spięte i potem na początku miesiąca sobie po prostu siadam, tak jak na przykład usiadłam na początku stycznia, teraz parę dni temu, i z tych kubek wyjmuję to, co potrzebuję. I wkładam sobie jeszcze po prostu do koszyczka, z którym pójdę do ogrodu. Chociaż oczywiście teraz ja wysiewam cebulę i cebula już, powiem wam szczerze, że mam wysianą. Już żeśmy ją wysiali. Myśmy wysiali cebulę 4 stycznia. To był okres, kiedy można było, to były bodajże...
Korzeniowe, to był pierwszy okres korzeniowy w styczniu.
Tak. W związku z tym, że tutaj wszystko szybciej, ja już mogę spokojnie w marcu to wysadzać do ogrodu, nie tak jak wzgorzałem, czasami wzgorzałem, tak jak mówię, do ogrodu w marcu nie da rady nic wysadzać. W związku z tym one będą gotowe już w marcu do wysadzania do ogrodu, te cebule. One teraz są wysiewane do takich tacek po prostu, dlatego, bo wiecie co, cebula to jest coś, czego się je dużo, w związku z tym my chcemy tego dużo. Jeżeli bym wysiewała na przykład sałaty, których potem będę wysiewała więcej w sezonie, no to ja wysiewam sałaty do takich pojemniczków P9, niedużych, potem do przepikowania. Ale cebuli będziemy potrzebowali dużo i wysiewamy ją raz, a dobrze, już potem nie będziemy tego dosiewać. W związku z tym biorę taką tackę ogrodniczą wielkości A4 mniej więcej, wypełniam podłożem. Zadbajcie o to, żeby podłoże było świeże, żeby nie było zeszłego roku. Jeżeli możecie, ja będę się starała w tym roku kupować podłoże, w którym nie ma
torfu,
dziękuję bardzo, w którym nie ma torfu, ale wiem, że nie jest to łatwe. Starajcie się jak możecie. Możecie spróbować w tym roku takie postanowienie sobie zrobić, że spróbować może mieszać jakieś swoje własne podłoża. Wiem, że Jacek miesza u siebie, prawda, ziemia liściowa i tak dalej. Także wiecie, no to jest zawsze krok do tego, dlatego, bo oczywiście torf jest strasznie nieekologiczny, bo to są złoża nieodnawialne, które, a poza tym, no to bardzo mocno też wpływa na zmiany klimatyczne niewskazane, złe w naszej planecie, na naszej planecie.
O ziemi torfowej można dużo mówić, bo wydaje się, że to jest właśnie ta rzecz, o której ty mówisz, że to jest nieodnawialne, że torf zbyt dużo spożywamy, torfu my jako ogrodnicy, ale bardzo często nie uda się kupić ziemi. Być może w Wielkiej Brytanii jest jakiś większy wybór, gdzie można kupić ziemię beztorfową. W Polsce chyba bardzo trudno jest o taką ziemię, a szczególnie ziemię do wysiewu, żeby była, czy do pikowania, żeby była beztorfowa. Jest bardzo trudno, ale właśnie dlatego to, co mówi Katarzyna, wysiewamy do tacki, czy wysiewamy do doniczki P9, oszczędzając w ten sposób tę ziemię torfową, żeby jej nie ze względów także finansowych, ale ze względów właśnie tej ochrony naturalnego środowiska, żeby zużywać jak najmniej, żeby nie rozrzutnie podchodzić do tej ziemi. I
nawet
dlatego te doniczki
samemu.
P9 wypełnione, dlatego warto w wielodoniczkach często potem przepikowywać, uprawiać rośliny, bo w tych wielodoniczkach tak dużo, wiele ziemi się przecież nie mieści.
Nie używa, tak. Albo nawet, no zawsze słuchajcie, nie bądźcie dla siebie okrutni, nie zmuszajcie się do jakichś radykalnych kroków, ale nawet gdybyście zaczęli mieszać 1/3 jakiegoś innego podłoża, czy z kretowisk, czy z ziemi liściowej przesianej, czy z kompostu przesianego własnego do tej ziemi, to zawsze już o 1/3 mniej tego będziecie używać. Także pamiętajcie o tym. Będziemy mówili na pewno jeszcze o tych sprawach przy wsadzaniu donic wiosną, ponieważ wtedy dużo używamy, a wtedy to już w ogóle można używać innej zupełnie ziemi. Ale do tego dojdziemy. Póki co jesteśmy przy cebuli.
Także przy cebuli, ale tak. Chciałbym, bo powiedziałaś o tej jeszcze ziemi. To jeszcze jedną rzecz, żeby nie było z zeszłego roku. Także uważajcie na ziemię, którą jeśli będziecie kupowali w centrach ogrodniczych, żeby ona nie była zbyt ciężka. W tym sensie, jak podnosicie worek, to on musi ważyć tyle, ile powinien, żeby to nie był przemoczony worek, żeby to nie była przemrożona ziemia, przemoczona właśnie gdzieś tam, która przeleżała na zewnątrz w sklepie ogrodniczym. Szczególnie ta ziemia do wysiewu, bo ona nie nagrzeje się, ona będzie taka zimna i wam rośliny nie będą dobrze kiełkowały.
Tak jest. Także zwracajcie uwagę na tą ziemię. Zawsze możecie sobie ziemię rozluźnić, dodając wermikulitu, perlitu, piasku. Także mamy ziemię. Na ziemię wypełniamy prawie że do końca. Słuchajcie, nie ma co wypełniać do połowy, dlatego, bo potem one będą potrzebowały światła, one będą za bardzo wyciągnięte, te rośliny, tak? Zawsze wypełniamy tak, żeby zostało tylko na górze, powiedzmy, jakiś centymetr, tak? Nie więcej.
Centymetr nad krawędzią tacki do wysiewu. Katarzyna mówi o tacce wysiewu, bądź o doniczce P9.
Mhm. Potem na to, to delikatnie przyklepujemy dłonią albo jakimiś narzędziami, jeżeli macie takie, deseczkami, o. Potem na to wysypujemy rzutowo cebulę. Ja tego już nie, wiem, że są różne techniki, to można znowu deseczką delikatnie, żeby była ta, że tak powiem, czepność, tak, żeby
dociśnięta
była, dociśnięte były te nasionka do podłoża. I na to ja zawsze wam polecam, żeby przykryć to wermikulitem, ponieważ on jest bardzo lekki, tych nasion tam nie zamęczycie. Nawet jeżeli troszkę go za dużo dacie, to on jest wystarczająco lekki, że one się przez niego przebiją. Ale też jak najcieńsza warstwa. Słuchajcie, nasiona wysiewamy. Nie ma sensu. Jest, one będą na razie w domu, czy tam w szklarni. One nie będą na zewnątrz. Nic z nimi się wielkiego nie stanie. Oprócz tego, że nawet że kot wam może w nie wejść. To jest inna sprawa. Ale jak najcieniej potem je przykrywamy. Podlewamy. Opisujemy, piszcie datę, bo to też jest ważne i ciekawe. I ja swoje nasiona cebuli stawiam na parapecie w domu. Niestety, dom zaczyna się zamieniać troszkę w niezbyt porządne miejsce. Zaczynają parapety, właściwie to już wszystkie pękają w szwach, bo są i pelargonie wszystkie teraz już w domu, ale też zaczynają się pojawiać taski z roślinami. I właśnie pojawiła się już tacka z cebulą i ona będzie na tych parapetach jeszcze jakiś czas i będziemy potem je, no warto by było je pikować, słuchajcie, tak? No powinniście je pikować później do multiplat. I multiplatów, tak się mówi.
Okej, ale Katarzyno, stoi cały czas ta twoja tacka z cebulami w domu na parapecie, czy pozwalasz tak. im skiełkować i wynosisz do szklarni, do tunelu, no, mogą przyjść mrozy. Co robić z tą cebulą, żeby ona, no, tak jak inne rośliny, nie była zbyt wyciągnięta potem.
To znaczy ja przede wszystkim trzeba to postawić na parapecie, a nie koło okna, tylko na parapecie, tak?
Bo wiem, blisko światła.
Tak, i to też na takim jasnym parapecie, który latem może by się nie dało użyć, ponieważ słońce by za mocno raziło rośliny, ale zimą to słońce jest inne, więc spokojnie. I jeżeli te siewki wykiełkują, że cebula wykiełkuje, jeżeli siewki będą mniej więcej około 5 cm wielkości już miały, to ja bym już wtedy je przepikowała i prawdopodobnie te przepikowane bym już postawiła do mojej szklarni, która jest nieogrzewana, tak? Ona po prostu jest, jest szkło, czy tam pleksy, nieważne, jest okryte, rośliny będą przed wiatrem, przed takim mrozem mocnym, którego i tak tutaj nie ma i w Polsce zresztą też, ale nie jest ogrzewana, bo cebula to nie jest roślina, która będzie potrzebowała, to nie jest roślina, która się boi mrozu, tak jak pomidory, powiedzmy, tak? Także spokojnie, proszę się o to w ogóle nie martwić. Tak, i szczególnie w takim stanie, tak? Bo jeżeli cebula już jest cebulą okrągłą, to może troszkę ją zniszczyć mróz, ale zobaczcie, pory spokojnie rosną w czasie mrozu i nic im się nie dzieje, przecież to jest ta sama roślina, tylko ma troszkę inaczej zrobiono, troszkę inaczej ją matka natura urzeźbiła. Także...
Okej, i cebulę przepikowujesz później do multi doniczek, kiedy osiągną wysokość tym 5 cm, to zapewne trwa około, nie wiem co tam, 3-4 tygodni.
No one takie są powolne, cebule, szczerze mówiąc, także 4 tygodnie myślę, że tak.
Długo kiełkują?
Tak, dlatego
one
potrzebują
podrastają.
Tyle czasu. Bo się mówi, że 100 dni potrzebują cebulę, a 100 dni to jest, wiecie, to jest ponad 3 miesiące.
Dlaczego pikujemy? Pikujemy dlatego i pojedynczo pikujemy do tych multi doniczek, żeby mieć po prostu dorodne cebule. Bo gdybyśmy popikowali je gęściej, no to by były mniejsze cebule. Jeśli ktoś chce takie mieć cebule, takie pokazowe niemalże, takie wiesz, że na dwóch dłoniach się mieszczące, bo są też takie przecież.
No właśnie odmiany, takie mam nasiona.
No to musi koniecznie przepikować do pojedynczych multi doniczek, ale też jest taka metoda, ja w tym roku spróbuję z jedną z odmian takich, nazwijmy to, wcześniej rosnących, będę siał tam po kilka nasionek w multidonicze w komórce, po nie wiem, tam 4-6 nasionek cebuli w multidoniczce, w każdej komórce.
To pyk.
No, a potem będę taką całą kępkę, tak jak buraki siejemy, Katarzyno.
No, ale buraków potem. To dajemy 3-4.
No 3-4, no a tutaj 4-6.
Dużo. Tak?
No, dużo, dobrze, okej. Okay. Wsadzę to potem do ziemi. I po prostu tak jak robię to z buraczkami, czy jak robię to z rzodkiewieczkami, będę po prostu, bo ja kocham dymkę, będę po prostu część z tej kępki czterech, powiedzmy pięciu, może sześciu, jak skiełkują wszystko roślinek, usuwał po trakcie wegetacji, po kolei niektóre pozostawiając potem po dwie, po trzy w jednej kępce, żeby się rozrastały. Tak, ale to nie są te cebule takie pokazowe, takie olbrzymie, tylko no,
normalne.
Mam taką zamówioną wczesną odmianę, majkę, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywa, to jest dosyć wczesna odmiana, ona świetnie się sprawdza także na dymkę i potem na cebulę nie do długiego przechowywania. W związku z tym te będę chciał w osobnych komórkach multidoniczki powysiewać.
Tak, a już poza cebulką jak najbardziej, tak, można też wysiewać pory. Prawda? Też multi sown po angielsku, czyli kilka nasionek do jednej komóreczki, albo przepakować we trzy i potem po prostu po kolei się usuwa i te pory ostatnio można zostawić, żeby już podrosła porządnie, żeby była już dużą porą kiedyś tam, czy tam porem, a resztę usuwamy, póki są takie nawet wielkości dużego, grubego, takich porządnie grubych, no tak patrzę na mój ołówek, nie, może nie jak ołówek, jak taki długopis, co był, wiecie, co w środku tam pływał. Coś pływało w tym długopisie, albo jakiś coś takiego.
A, dupa. Taki wodny.
Taki z papieżem.
Taki był, coś tam, statek, wiem Boże, no, stare czasy.
Takie grubsze.
Kto teraz takie widział?
No ten to widział takie, co ma dzieci 11-letnie, które też takie są nadal i je mam.
Albo takie
w domu.
Czterokolorowe.
O,
pamiętasz
właśnie.
Kiedyś takie?
Tak, czterokolorowe.
Grube długopisy czterokolorowe.
Właśnie takiej grubości te pory są fajne też. I to do sałatki, one są wtedy bardzo delikatne, nie są zbyt mocne. Jak najbardziej. Pory, słuchajcie, tak samo w sumie. Pory troszkę mniej czasu potrzebują, więc ja pory będę wysiewała dopiero właśnie od 29, także spokojnie. Mhm. Można też w tym okresie korzenia, można też, to znaczy może powiedzmy słuchaczom naszym, Jacku, że to jest tak, że możecie to robić w każdy inny dzień, to nie jest tak, że wam nic nie urośnie, ale po prostu wskazane jest, bo na pewno księżyc i słońce mają wpływ na wzrost roślin, więc jeżeli chcecie, żeby wasze ogrody były ekstra, no to wiadomo, że każdy będzie dawał im jak najwięcej, więc jeżeli chcecie, to podążajcie za tymi datami. Jeżeli nie możecie, albo po prostu was to nie interesuje, to nie musicie podążać, ale jest tam kilka dni w miesiącu, może jeden, dwa, kiedy w ogóle jest zaćmienie na przykład i wtedy podobno to jest bardzo niewskazane dla wysiewania czy sadzenia roślin. Także warto się tym zainteresować, to jest poza tym fajna, tak jak mówimy zawsze z Jackiem, fajny sposób na uporządkowanie tego całego roku wysiewu i sadzenia, szczególnie, że w styczniu tutaj akurat będziecie mieli łatwy miesiąc, ale potem od lutego, a w marcu to już w ogóle marzec, kwiecień to już będzie masakra. Będzie naprawdę tego dużo. Ale dobrze, wracając do kwadry korzenia pod koniec stycznia i na początku lutego, ja również będę prawdopodobnie już robiła sadzonki z roślin pokojowych. Pokojowy, to taka fajna nazwa, takie rośliny, co nie chodzą na wojnę. Z roślin pokojowych i u mnie to zazwyczaj są pelargonie, ale też planuję robić w tym roku sobie, chciałabym stworzyć sobie, bo uwielbiam, kolekcję Streptokarpus. Streptokarpus to jest skrętnik, tak? Skrętnik po polsku. I no tak, i wystarczy. I może begonii, o, takie begonii, ale nie uprawiane dla kwiatów, tylko dla liści. Mam kilka odmian takich begonii o pięknych liściach. Jedne mają liście w kropki, jedne mają takie ładne, srebrne jakieś wzorki. Także one są świetne begonie, bo one są rośliną niepokojową, tylko łazienkową u mnie, bo ja mam w łazience dosyć ciemno od strony północnej i tam mam bardzo gruby, taki szeroki parapet, bo my mamy tutaj w tym starym domu ściany chyba mają z pół metra grubości. W związku z tym mam duże parapety i tam pięknie te begonie rosną. No, słuchajcie, także można robić sadzonki z roślin pokojowych też już w tym pod koniec miesiąca w kwadrze korzenia. I można też, ja nie wiem, czy tego wcześniej nie zrobię, bo mam już cebulę hipeastrum, tak, czyli amaryllisów. I nie wiem, czy dotrzymam do końca stycznia, bo one mogą mi za bardzo wyschnąć. Już chciałabym je wcześniej posadzić, ale to jest też dobry okres na pędzenie albo w ogóle sadzenie. W ogóle sadzicie rośliny w domu, tak, cebulowe, no to już jest pędzenie, tak, no to powiedzmy, że to będzie pędzenie roślin cebulowych i właśnie amaryllisów, hiacyntów, szafirków, nawet można pędzić, krokusy, tulipany. Wszystkie te rośliny cebulowe można podpędzać, więc albo przynosić nosić. Ja wydaje mi się, że sporo osób, ja po prostu mam jeszcze zeszłego roku cebulę, teraz na przykład pięknie kwitną mi w domu hiacynty, ślicznie pachną, ale wiem, że niektóre osoby po prostu wykopują z ogrodu i przenoszą do domu, wsadzają do doniczki, potem w domu mają wiosną bardziej pędzone cebule. To chyba tutaj w ten sposób też ludzie robią. Aha, i jeszcze ziemniaki. Trzeba zacząć pędzić ziemniaki. Sadzeniaki.
W styczniu? Pod koniec stycznia? Już?
Tak. No bo to już jest przełom stycznia, lutego. Ta kwadra korzenia zachodzi na luty. Także to już nie jest tak strasznie późno. Tak naprawdę w Anglii ziemniaki można tylko do stycznia kupić. A tak naprawdę w związku z pandemią to już w ogóle jest panika ziemniakowa i myśmy musieli zamawiać nasze sadzeniaki do 4 grudnia. Także tutaj akurat sadzeniaki to już jest stara old story.
Old story. Mhm. Ja chyba w tym roku nie będę miał ziemniaków.
Możesz kupić na sklepie już zielone sadzonki.
Płakać mi się chce.
A nie masz jakiś, ale to nie możesz ten? Jakiś tam.
Nie, wymyślę oczywiście, że tak. Nie odpuszczę całkowicie. Dam radę. To pojadę, ubłagam jakiegoś rolnika, wezmę dobrą, bardzo wczesną odmianę i już. Albo coś innego jeszcze wymyślę. Jeszcze nie wiem, ale ja wiesz. Dam radę. To znaczy... Katarzyna powiedziała na początku odcinka i teraz powiedziała coś o sklepie. Znaczy, powiem wam tak, zaopatrujcie się, póki jeszcze jest oferta. Wszedłem w tej chwili, gdy rozmawiałem z Katarzyną i Katarzyna tak pięknie opowiadała o ziemniakach. Wszedłem na jej sklep ogród Bellingham redcard.pl i zobaczyłem, czy jeszcze są. A, jeszcze są. Są jeszcze pomidory szczepione. Słuchajcie, od 1 stycznia są. Ja zamówiłem już wczoraj, w związku z tym mogę śmiało mówić, że kupujcie.
Ja wiem, ja też.
Chociaż już wybrałem, zamówiłem i zapłaciłem. W związku z tym już jest, mam zrobione zakupy. Tutaj możecie kupić szczepione pomidory, o których opowiadaliśmy. Możecie kupić wiele także różnego rodzaju bylin. Ja niestety na taką bylinę, którą chciałem, to nie załapałem się, załapałem się na inne byliny. Chciałem szałwia mistat, a tutaj okazało się, że ktoś wykupił
i
już nie ma.
Może jeszcze będą.
To może jeszcze dokupię.
Bo jeszcze jest wcześnie, może jeszcze będą, mam nadzieję.
Ale już się skończyły.
No wiem, bo już bardzo duży ruch jest od początku stycznia. No jest, no bo wiecie, no jest i no, dużo ogrodników w zeszłym roku powstało na świecie, także...
No.
Tak, no. Słuchajcie, jak najbardziej. Są fajne, w ogóle są też fajne rośliny. Ja też już sobie tam odłożyłam, bo wyobraźcie sobie, że ja to nie jest tak, że ja mam jakieś osobne dojście do Pana Boga, to tak nie jest. Ja niestety, ale też muszę razem ze wszystkimi sobie zapisywać normalnie w systemie swoje pomidory, które mają być moje, do ogrodów zgorzałem, żeby one nie zostały sprzedane, bo potem w maju to już jest morderstwo, to już po prostu te pomidory znikają, jak nie wiem, tak nawet gdzieś tam znikają nielegalnie, że tak powiem. Także ja też już wszystko mam rozpisane, w związku z tym, że u nas tutaj w Anglii, w moim angielskim domu teraz jest domowe nauczanie, ponieważ teraz znowu w Anglii jest lockdown i moje dziecko uczy się w domu, to w ramach wykorzystywania dzieci na swoje potrzeby zatrudniłam Alberta, żeby mi rozrysował, zobacz, Jacku ci tak pokazuje, tak zagon. Pięknie nasz, nie wiem czy poznajesz, to jest nasz tunel. Tutaj jest ten łuk, na którym zawsze kobea rośnie.
Tak.
I tutaj żeśmy pięknie rozpisali te wszystkie nasze warzywa i Albert narysował...
O, bakłażany będziecie mieć w gruncie.
Będziemy mieli w gruncie bakłażany i będziemy je prowadzić na dwa pędy. Chcemy teraz je prowadzić do góry, nie tylko tak normalnie, nie krzacza się, tylko do góry. Ale nie wiem, czy widzisz, Jacku, jak Albert śmiesznie... Dzieci są ekstra, naprawdę. To są Alberta
to
melony.
To liczy, rozumiem, tak?
Nie, to
A
są
to melony.
Są, i on zrobił ze wszystkich owoców
bo tutaj rosły,
ludzików.
Bo tutaj rosły liczy. Liczy. Zazwyczaj po prawej stronie, tak. Zaraz przy wejściu.
Ale nie będzie. Mamy melony i arbuzy, mamy ogórki, mamy pomidory. Jak widzisz, te pomidory mają bardzo wielkie czapki. Szczególnie te ogóry mają wielkie czapki. Będziemy mieli bakłażany.
Ale super.
Potem pomidory szczepione, pędzone na dwa pędy, dlatego one są rozmieszczone co metr. Potem pomidory wzmacniane, te, co mają te duże czapki, to one będą sadzone, one będą prowadzone na jednym pędzie, więc jest ich więcej. Papryki i bakłażany będą sadzone co 50 cm, a pomidory z naszych nasion, też znaczy z naszych nasion ze zgorzałego, będą, z tych, co zbieramy z zeszłego roku, zbieraliśmy, będą sadzone co około 60-70 cm, prowadzone na jednym pędzie, dlatego ich tutaj więcej jest. A przez środek, jak zawsze, wzdłuż ścieżki będziemy mieli
bazylię.
Tak, także bardzo, bardzo słodki jest ten rysunek. Ja sobie go zostawię, bo bardzo mi się podobają.
Słodki, aczkolwiek nie zauważyłem w tym tunelu, gdzie Albert narysował aksamitkę.
A, no
bo
właśnie,
mieliście taką olbrzymią aksamitkę, o ile pamiętam, na żółto kwitła, albo tak lekko pomarańczowo może, ale taką bardzo wysoką aksamitkę w tunelu. Aksamitki i bazylie to nie jest przypadek, że się znajdują w tunelu, to wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, bo to jest naturalna ochrona właśnie tych wszystkich warzyw, które tam rosną, pomidorów, ogórków, bakłażanów. Co tam jeszcze, Katarzyna, miałaś mieć? Już nie pamiętam.
Pomidory, ogórki, bakłażany, melony, arbuzy, ja jeszcze będę miała tutaj zapewne michurka.
A papryki będą, rozumiem, w pojemnikach.
To znaczy w gruncie będą papryki słodkie i może jeszcze będzie Hungarian Wax, i może będzie jalapeno też w gruncie, a cała reszta będzie w donicach, tak jak zawsze. Jeszcze kupiłam, jeszcze sobie odłożyłam w sklepie michunki. Michunka peruwiańska, bardzo, bardzo uwielbiam tą roślinę. Ona bardzo długo zastanawia się nad tym owocowaniem. Ona późno owocuje, ale jak już zaczyna owocować, to jest tyle tych owocków, że można zrobić pyszności z nich.
Słuchajcie, więc wpadajcie do ogród Bellingham, ogródbellingham.redcard.pl. Tam wybór, jeszcze bardzo duży wybór wszystkich roślin, także takich pelargonii, no piękne zestawy pelargonii są.
Jeszcze nie wiem, czy są, myśmy ale są śliczne kupili. Kosmosy, kleome, biała kleome jest różowa
kleome. Kosmos
Kosmini,
miks 6 sztuk,
tak, jest
właśnie
kosmos
jest w wiejskim ogrodzie. Tak, czekoladowy jako bylina, bo pamiętajcie, że ten kosmos czekoladowy jest byliną i on może na kolejny rok zakopany w szklarni przezimować. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo w ubiegłym roku kupiłem, w tym roku jesienią zakopałem go w szklarni korzenie, wyjąłem z doniczki, zakopałem go, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku także on powiększy moją kolekcję kosmosów czekoladowych, bo na razie był samotny, teraz mam nadzieję, że dojdą kolejne.
Tak, ale są też fajne rzeczy takie jak jarmuż, jest boćwina, bright light, to są takie rośliny, które są bardzo ozdobne w warzywniku, tak? Także to też jest fajne. Jest to nasza ulubiona bazylia krzewiasta.
Czerwona.
Tak, czerwona. No, przyrzeczone mamy, że będzie czerwona. I jeszcze, już nie pamiętam, jak weszłam na to, to już jestem oczopląsu, ale chciałam wam coś ciekawego polecić. No w tych ogrodach, w ogrodzie wiejskim jest dużo, dużo ciekawych roślin, trzeba do samego końca przejść na dół. I pamiętajcie, że większość z tych roślin jest w 6 opakach. Więc jak sobie podzielicie, to wychodzi naprawdę dobra cena. No wiecie, na przykład no tutaj perowskia jest za 6 sztuk 30 zł, tak? No 5 zł za sztukę to naprawdę nie jest strasznie dużo. Mam nadzieję, no także no dla każdego coś się znajdzie, mi się wydaje.
Dla każdego coś się znajdzie. Dzisiejszy odcinek powoli kończymy, bo biegniemy pewnie dalej robić. Nie, tu już masz zrobione zakupy. Ja muszę sprawdzić, co z tą przesyłką z Anglii jest.
Może powiemy parę słów o przesyłkach z Anglii, dlatego, bo ja nie ukrywam, ja też zamówiłam na przykład dalię i ja w tym roku zamówiłam specjalnie dalię od Sary Raven, bo chcę, żeby to były naprawdę te odmiany, które potrzebuję, bo chcę zasilić trochę moje rabaty daliowe wzgorzałem. Potem już oczywiście będę co roku mogła robić sobie swoje własne szczepionki z tych dali. I też pytania takie dostaję, czy coś wiadomo na temat wysyłki roślin z Anglii. Słuchajcie, na razie z tego, co wiem, a interesowałam się różnymi rzeczami, takimi jak na przykład przewóz zwierząt, tak, bo myślałam o przewozie psa, tak, w jakimś sposób. Później telefony, cokolwiek. Słuchajcie, na razie się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o wysyłki z Wielkiej Brytanii. Tylko jest taki problem, że firmy na przykład nie wyślą wam poza nasionami, do Polski nie wyślą wam roślinności, ale wiecie jak to jest, trzeba kombinować. My Polacy na szczęście umiemy kombinować, w związku z tym jak potrzebujecie rośliny czy ze Stanów, czy z Anglii, ze Stanów to nie wiem, ja tam mam wujka i ciocię, więc tam czasami mogę ich poprosić, ale jeżeli macie rodzinę w Anglii, to zawsze może ta rodzina wam sobie kupić, a potem wam przysłać. Ja wiem, że to już tak troszkę brzmi, troszkę zwariowanie, ale przecież chyba nie...
Ciszej.
Ale jesteśmy przecież zwariowani, na punkcie, słuchajcie, roślin. I każdy z nas chce mieć jakieś super, super odmiany, których czasami ciężko dostać w Polsce, więc ja uważam, że to nie jest żaden kryminał, żeby po torupach iść i sobie szukać odmiany.
Nie zachęcamy do takich działań, to ja teraz powiedziałem głośniej, nie zachęcamy do takich działań, ale domyślacie się pewnie, że na przykład z ziemniakami to niestety nie można przesłać jej w ten sposób, że ze szkółki nie zamówi się ziemniaków na adres Polski. W związku z tym właśnie trzeba kombinować poprzez znajomych bądź rodzinę mieszkającą w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób tutaj te sadzonki ziemniaka
mogłyby
dojść.
Ale staramy się, żeby było coraz więcej ciekawych rzeczy na tym sklepie Ogród Bellingham i na przykład w tym roku jest szałwia Hot Lips, to jest pierwszy raz, jak ona jest. No staramy się, jakieś takie wariactwa jest i chciałam wam powiedzieć jedną roślinę, której może
mnie
nie znacie.
Mnie zaciekawiło wasabi, wiesz?
O wasabi, tak, tam jest w ogóle napisane, że to jest jakaś strasznie ciężka roślina do uprawy, więc ja na razie poległam, ale jest w takim dziale wypełniacze, na samym dole, po prawej stronie, jest roślina, która w Anglii jest nowością, a już jest w sklepie. Ona się nazywa po łacinie Helichrysum, to jest taka bardzo szeroka nazwa gatunkowa, odmiana Angel Wings, też jest po 6 sztuk, ona jest troszkę droższa, bo to naprawdę jest wyfikana roślina, ona jest bardzo, bardzo ciekawa, więc jeżeli chcecie mieć ciekawe, ja ją kupiłam zamówiłam do siebie, do ogrodu, do obsadzania donic, ale chcę, bo ona ma dosyć duże, takie szare, włochate liście, więc będę chciała na przykład bardzo kombinować właśnie tę Helichrysum Angel Wings, na przykład obsadzać z trawami, bo tam, gdzie są trawy, jak wejdziecie do traw, to też jest sporo bardzo ładnych, jednorocznych penisetum, czyli rozplenic. I też można je bardzo ładnie skomponować i ja podejrzałam w zeszłym roku u Olgi w Byliny Olsztyn, byłam tam u Olgi, wpadłam do niej i miała przepiękne donice obsadzone po prostu niczym innym jak werbeną patagońską. Także ja chcę mieć takie wielkie werbeny patagońskie w dużych donicach i właśnie z dużymi liśćmi tej całego Helichrysum i tych traw. Także ja już tutaj, tylko oczywiście sobie to wszystko zapisuję, bo potem jak będzie czas obsadzania, to nic nie będę pamiętała.
Tak to jest. Spotykamy się w poniedziałek na live o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy. Będziemy odpowiadać na wasze pytania i szykujemy też taką drobną niespodziankę noworoczną dla was, ale to powiemy o tym dopiero podczas live'a. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Bardzo dziękuję tobie, Katarzyno.
Ja tobie również i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę miłego końca tygodnia.